Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko we wczesne, niedzielne popołudnie i zapraszam tym razem w podróż po Wielkopolsce. Sporo ciekawych wydarzeń religijnych dzieje się bowiem także poza stolicą naszego regionu. Od choćby w Koninie, gdzie trwają przygotowania do mszy świętej dla osób, które szukają nadal swojej drugiej połowy i czynią to nie poprzez portale randkowe, ale w kościelnych progach. Będziemy także towarzyszyli dziś z mikrofonem stypendystom Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia, którzy tegoroczne ferie spędzali w Gnieźnie. Między niebem a ziemią zapraszam. 45 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędziło tegoroczne ferie nietypowo w formie rekolekcji w Domu Zakonnym Sióstr Palutynek w Gnieźnie. Stypendyści to uczniowie szkół podstawowych i średnich. Rafał Muniak sprawdzał, co dało im stypendium fundacji, która nazywana jest żywym pomnikiem pontyfikatu świętego Jana Pawła II.
W archidiecezji gnieźnieńskiej z pomocy Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia korzysta łącznie 78 młodych ludzi. Są to mieszkańcy najczęściej mniejszych miejscowości, uzdolnieni, ale pochodzący z niezamożnych rodzin, którym fundacja umożliwia lepszy rozwój.
Nazywam się Zuzanna Żuchowska i przyjechałam z Wójcina. Stypendystką jestem dokładnie rok. Ubiegałam się dość długo o stypendium ze względu na to, że mój dochód trochę przekraczał, to też miałam tak jakby mniejszą szansę, ale naprawdę dużo pomógł ksiądz, koordynator, a dowiedziałam się o stypendium od mojej służby liturgicznej z parafii. Oni po prostu dostawali już parę lat i tak naprawdę teraz stypendyści w Gnieźnie to jest głównie moja parafia. Jest nas najwięcej po prostu.
Nazywam się Wiktoria Frontczak, stypendystką jestem już około 3 lat. O stypendium dowiedziałam się od mojej katechetki. Były wolne miejsca, było zapotrzebowanie na stypendystów, a miałam akurat dobre oceny i złożyłam wniosek. To są konkretne pieniądze, a dodatkowo jest to też walor wspólnoty.
Pomoc to jest naprawdę bardzo duża, bo dzięki tym pieniążkom można się rozwijać. Wydawać na swoje zainteresowania i pasje, bo nie zawsze po prostu można było. Ja wydaję pieniądze głównie na książki, które pomagają mi w nauce. Lubię się uczyć, lubię czytać. Czasami, no wiadomo, lubię sobie pojeździć konno, to na to też przeznaczam te pieniądze. W tej chwili jestem maturzystką w liceum.
Nazywam się Wiktoria Antczak, mieszkam w Kościankach i należę do parafii w Graboszewie. Stypendystką jestem od obozu w Białymstoku, czyli od 2017 roku. W ogóle o programie stypendialnym dowiedziałam się od znajomej katechetki. No i postanowiłam się zgłosić, ponieważ mam dość trudną sytuację w domu. Tata jest jedynym żywicielem rodziny, mama ciężko choruje. No i tak stwierdziłam, że w sumie ta pomoc finansowa jednak by się przydała. No i złożyłam dokumenty i też trochę miałam problemów, bo akurat była zmiana koordynatora. No i te papiery tak gdzieś tam wisiały, no ale w końcu dzięki księdzu Radkowi wszystko tam dało się szybko załatwić i na szczęście się udało. Myślę, że warto być stypendystą, ponieważ można poznać wiele nowych osób, można wymieniać się doświadczeniami. No jest też ta pomoc finansowa, no, która tak jak na przykład w moim przypadku to jest bardzo ważna.
Jeśli chodzi o stypendium, to jest ono podzielone na pakiet socjalny i naukowy. Na przykład pakiet naukowy przeznaczam na basen, na książki, na rozwijanie swoich pasji, naukę gry na gitarze.
Fundacja nie tylko daje pieniądze, ale także opiekuje się swoimi podopiecznymi w ciągu roku.
Spotkania mamy raz w roku, dwa. I wtedy się spotykamy, żeby się razem pomodlić, żeby się po prostu spotkać i zżyć z tymi stypendystami z naszej diecezji. Obozy to już jest trochę inna bajka, bo tam są stypendyści z całej Polski, ale naprawdę ja byłam pierwszy raz na obozie w Toruniu i poznałam naprawdę bardzo dużo fajnych osób i nie tylko stypendystów, bo było tam także dużo sióstr i księży, którzy naprawdę nam pomagali. Moim zdaniem umacnia, ale też pozwala tak jakby się rozwinąć i nawiązywać z łatwością nowe kontakty. Tam po prostu każdy z każdym przebywa.
W Gnieźnie stypendyści spotykają się w czasie ferii na dniach skupienia.
Każdy dzień wygląda inaczej. Dzisiaj mamy pracę w grupach, potem idziemy na adorację.
Mamy spotkania rekolekcyjne tutaj w naszej diecezji. Właśnie teraz uczestniczymy w takich rekolekcjach, które są właśnie prowadzone przez księży. Jest tutaj czas dla siebie, czas dla innych, czas dla Boga.
Podczas tych dni skupienia, tak jak teraz, mamy podzielone te, jakby te dni skupienia na trzy strefy. Jestem ja, jesteś ty i jesteśmy my. I właśnie wczoraj poznawaliśmy tą strefę ja. Mieliśmy adorację, sakrament pokuty i pojednania. Dzisiaj skupiamy się na sferze ty i właśnie mamy, tak jak koleżanka wspomniała, pracę w grupach. Poznajemy siebie nawzajem tak bliżej i fajne jest też to, że rozmawiamy w takim kręgu osób i to tam zostanie. Nigdzie nikt inny się o tym nie dowie, tylko mamy taką swoją małą wspólnotę.
Ale też są większe spotkania z ludźmi z całej Polski. Raz w roku mamy taką tradycję spotykania się na obozach fundacji, które trwają około 2 tygodnie. Każdego roku jest to organizowane w innym mieście, w którym był Jan Paweł II. Poznaje się bardzo dużo osób. Te kontakty też co roku są już odświeżane i bardzo często przenoszą się też na dłuższe relacje już pozaobozowe.
Ta fundacja to z jednej strony bardzo konkretne pieniądze, które otrzymują ludzie młodzi, ale również i na to fundacja kładzie naprawdę duży nacisk, to jest formacja.
Mówi koordynator Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia z archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Radosław Kaźmierski.
Żywy pomnik świętego Jana Pawła II i ta formacja przebiega w takich dwóch wymiarach. Po pierwsze to są obozy letnie, które są organizowane zawsze w okresie wakacyjnym, dla trzech grup, dla studentów, dla uczniów szkół średnich i dla maturzystów, ale to jest także formacja, która ma miejsce w diecezji i u nas w diecezji rokrocznie organizujemy takie dwa weekendowe spotkania, rekolekcje dla stypendystów z naszej archidiecezji. To spotkanie, co ciekawe, prowadzi Jakub Siutkowski, który jest notabene byłym stypendystą Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia i korzystając z tego, że już jest po święceniach i czeka na święcenia kapłańskie, zaprosiłem go, poprosiłem, aby on tej młodzieży te rekolekcje wygłosił. Te 3 dni generalnie takim naszym celem jest spotkanie, aby ci młodzi, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków, bo to jest cała diecezja, naszej archidiecezji, aby oni mieli okazję spotkać się z Panem Bogiem i spotkać się ze sobą. Wczoraj, rozpoczynając ten czas rekolekcji, miały miejsce warsztaty, wieczorem czas z nabożeństwa pokutnego, czas spowiedzi, adoracji, uwielbienia. Dzisiaj odbywają się spotkania w grupach po południu. Będziemy mieli także kilku gości, starszych stypendystów, studentów, którzy przyjadą do nas z Poznania, podzielą się z młodymi ich doświadczeniami wspólnoty, ale także chcemy pokazać poprzez to dzisiejsze spotkanie, co fundacja daje, żebyśmy my naprawdę spoglądając na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, bo oczywiście każdy myśli o pieniądzach, ale to, czym jest fundacja i to, co fundacja daje młodemu człowiekowi, to są o wiele szersze perspektywy, a także jakieś doświadczenie, bardzo konkretne doświadczenie wspólnoty. Wieczór chcemy dzisiaj przeżyć tak bardziej rekreacyjnie, abyśmy też mogli spotkać się na takiej płaszczyźnie czysto ludzkiej.
Tak jak nauczał Jan Paweł II, bo fundacja to przecież jego pomnik, żywy pomnik.
Gdy fundacja powstawała, takim motywem skłaniającym do powstania tej fundacji, to był pontyfikat oczywiście świętego Jana Pawła II i to pytanie, w jaki sposób my możemy zachować pamięć o świętym Janie Pawle II. Powstawało wtedy bardzo, bardzo wiele pomników świętego Jana Pawła II i Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia w zamierzeniu ma być żywym pomnikiem. Obecnie ze stypendiów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia korzysta około 2000 młodych ludzi z całej Polski i dlatego ta formacja jest ważna, żeby to funkcjonowanie tej fundacji nie odbywało się na zasadzie przekazywania jakichś konkretnych kwot pieniężnych. Wiemy, że wiele fundacji właśnie w ten sposób funkcjonuje, ale żeby obok tego bardzo konkretnego wsparcia materialnego miało też miejsce formowanie tych młodych ludzi w świetle nauczania Kościoła i w sposób szczególny też odnosząc się do tego, co ogłosił nasz patron święty Jan Paweł II.
Jednak dla mnie najważniejsze są kontakty międzyludzkie, bo wiadomo, że tego się nie zapomina. Bo na tych obozach, na spotkaniach naszych, na tych rekolekcjach przeżywamy, takie refleksje nas nachodzą, że po prostu to zostaje w człowieku i tego, nic z tego nie zmienia.
O stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mogą ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w szkole podstawowej i w gimnazjum oraz 4,5 w szkole średniej. Dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto. Obecnie jest to kwota 1575 zł. Preferowane są środowiska wiejskie lub z małych miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców. Kandydat powinien mieć pozytywną opinię wychowawcy, katechety i proboszcza lub posiadać szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie czy wolontariacie. Jesienią rozpocznie się nowy nabór kandydatów do programu stypendialnego. W najbliższą środę w Koninie odbędzie się pierwsza w tym mieście msza dla singla. Miejsce akcji: Kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe. Pomysłodawca: tamtejszy wikary ksiądz Kamil Jakubowski, znany już trochę słuchaczom Między niebem a ziemią. Przypomnę, że koniński kapłan ma zwyczaj zasiadania na ławce w różnych częściach miasta w oczekiwaniu na chętnych do rozmowy. To ławeczka spotkania. I właśnie na tej ławeczce po raz kolejny rozmawiał z nim Sławomir Zasadzki.
Na czwartkowej ławeczce spotkania ksiądz Kamil Jakubowski. Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków. Amen.
Zadowolony ksiądz z dzisiejszego posiedzenia?
Tak, bo pogoda się poprawiła troszeczkę. Przede wszystkim to też ułatwia mi i tym, którzy przychodzą, no, żeby spokojnie sobie posiedzieć, wygadać się bez stresu, że napada, bo że wywieje, tak jak ostatnio.
Ja muszę powiedzieć, że z jednym z penitentów rozmawiałem. Tak to się chyba mówi, penitent, czyli z tym, który się spowiada.
Ten, który się spowiada, tak.
Więc rozmawiałem zanim do spowiedzi przystąpił i był bardzo zadowolony, zaskoczony i zadowolony z obecności księdza w mieście, więc pomysł wydaje się dobry. Ale tak naprawdę nie o ławeczce chciałem rozmawiać, bo o ławeczce już kiedyś rozmawialiśmy, ale o mszy dla singla. Czy msza dla singla to jest wyjście naprzeciw rozpoznanemu zapotrzebowaniu, czy próba rozpoznania zapotrzebowania?
I jedno, i drugie. Kiedyś już myślałem o tej wersji mszy, właściwie spotkania, bo msza oczywiście ona jest najważniejsza dla nas chrześcijan, ale to zawsze jest też okazja spotkania się z człowiekiem po tej Eucharystii, czy w dalszym ciągu, ja to mówię zawsze Eucharystii, ale przede wszystkim kolęda mi, że tak powiem, to myśl z powrotem do głowy podrzuciła.
Co takiego wydarzyło się podczas kolędy?
Kilkunastu, albo nawet kilkudziesięciu ludzi pytało się mnie o takie spotkania.
Powiedział ksiądz kilkunastu ludzi, to w stronę mężczyzn kieruje.
Głównie to były mamy, które pytały, czy coś się da dla tego mojego syna zrobić. To tak prawdę powiedziawszy żartobliwie, ale rzeczywiście tak było. Kilka mam się pytało, czy my mamy jakieś tam spotkania, czy kiedyś słyszała o takich mszach, o spotkaniach. A drugą rzeczą to rzeczywiście podczas tej kolędy spotkałem trochę samotnych ludzi, którzy nawet nie ukrywali, że chcieliby kogoś poznać, chcieliby mieć kogoś, kogo będą mogli kochać całe życie, nie? Słyszałem też o tych propozycjach mszy dla singli jako spotkania. To też nie jest żadna znowu nowość. Może tutaj, na tym miejscu, to tak.
No ale zaraz, to będzie takie parafialne biuro matrymonialne?
Nie, absolutnie. Powiem jeszcze dodając, skąd ta myśl mi się kiedyś w ogóle zrodziła. Jest taka tancerka, aktorka Ida Nowakowska, bardzo wierząca też kobieta. I ona kiedyś w wywiadzie jednym czytałem, ktoś się pytał, gdzie znaleźć chłopaka, gdzie znaleźć kandydata na męża. To ona powiedziała, że najlepszego kandydata na męża i chłopaka można znaleźć w kościele. I pamiętam, że ta myśl mi gdzieś utkwiła w głowie. I to absolutnie nie będzie biuro matrymonialne, bo nie, nikogo, nikt nie będzie do niczego zmuszał. Zapraszamy ludzi, którzy potrzebują kogoś, żeby spotkać, poznać. Niekoniecznie za miesiąc ślubować i całe życie, daj im Panie Boże, zresztą może to by takie coś się zdarzyło żyć, ale też żeby poznać przyjaciół nowych, kolegów. Wielu jest ludzi po prostu samotnych, mężczyzn, kobiet, którzy jakby nie mają przyjaciół, kolegów takich.
To będzie najpierw Eucharystia, a potem będzie spotkanie.
Właściwie najpierw przygotowujemy taką jakąś integrację małą, wspólnie coś pogramy, pośpiewamy, Pana Boga uwielbimy przy tej okazji, też poprosimy Go o to, żeby dał odwagę, bo ludziom często brakuje odwagi, żeby trochę to swoje życie zmienić, tym bardziej, że jak się tak zastoi w swojej codzienności człowiek. Więc jakby będzie taka integracja, jakaś wspólna modlitwa, wspólny śpiew w kościele. Potem będzie Eucharystia, która będzie ubogacona o takie świadectwo młodego małżeństwa albo bardziej doświadczonego, bo to nie jedna będzie okazja. Nie jedyna msza, mam nadzieję, dla singla. A potem wspólnie, kiedy się nasycimy tym, co najważniejsze dla chrześcijan, poprosimy o miłość dla siebie wszystkich nawzajem, pójdziemy na jakąś kawę, herbatę, tam sobie porozmawiamy, posiedzimy, może coś wspólnie wymyślimy. Więc jakby nie ma to sztywnego programu konferencyjnego, rekolekcyjnego, ale przede wszystkim ja mam w głowie tą myśl, spotkanie u tego, który jest miłością, to po pierwsze, z prośbą o to, żeby tą miłość dał ludziom, którzy jej potrzebują.
No ale kiedy się o tym myśli, to też taka prosta konsekwencja takiej mszy to jest cykl spotkań i taka integracja wokół tego projektu i potem środowiska.
Oczywiście, nie mam na myśli jakby jednorazowego wydarzenia. Każdy może przyjść ile razy chce na tą mszę świętą, bo przecież jak na każdą mszę świętą. Nie ukrywam, że ja bym chciał, żeby ci, którzy na tej kolędzie mówili o tym, żeby kogoś poznali, żeby kogoś po prostu poznali, nie? Przy tej okazji Eucharystii, spotkania, bo mam taką nadzieję. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, jak to się będzie odbywać, bo ja za nich nie będę rozmawiał, za nich nie będę się spotykał. No ale stworzymy im możliwość, okazję. Po pierwsze, przy tym, który jest dawcą miłości, ja to tak myślę po księżowsku chrześcijańsku, czyli przy Jezusie, poprosimy Go o to, żeby swoją mocą, siłą sprawił, żeby otworzyły się serca.
Biorąc pod uwagę fakt, że ławeczka spotkania i spacer miłosierdzia wrasta powoli w koniński krajobraz, no można mieć nadzieję, że i ta msza też stanie się trwałym elementem budującym wspólnotę.
No mam nadzieję. Zawsze tego życzyłem sobie i parafii, w której gdzieś tam jestem, żeby pewne rzeczy, które są potrzebne ludziom, były. Czy ksiądz będzie, czy ten inny, czy następny. Żeby to były rzeczy trwałe, ale też żeby ludzie, parafianie, czy ktoś, kto bierze udział w tych wszystkich wydarzeniach, żeby oni troszczyli się o to. Nie?
Jest jeszcze właśnie druga strona medalu, to znaczy ksiądz wychodzi z inicjatywą, a czy parafianie wierni też jakieś sugestie dotyczące właśnie tej wspólnoty podsuwają?
Różnie była, powiem szczerze. Bardzo ciężko jest wzbudzić dzisiaj, myślę, wśród ludzi. Najpierw w ogóle pragnienie Pana Boga, bo dzisiaj jakby jest taki trochę kryzys. Może nie tyle wiary, co jej przeżywania w Kościele, ale już myślę, że jeszcze dalej jest ten proces, kiedy ludzie będą czuli odpowiedzialność za Kościół. Aczkolwiek jest to możliwe. Widzę na przykład po osobach, które gdzieś tam troszkę zaangażowały się we wspólnotę młodych. Cały czas zapraszamy do tej wspólnoty, do tej naszej młodzieżowej. Różnie to też było, bo miasto nie jest miastem kwitnącej młodości na razie. Ale na przykład są tam pewne projekty, dajmy na to czwartkowa adoracja za młodych, którym, powiem to dobitnie, nie muszę się już przejmować.
Jak to mówią młodzi, zażarło?
Zażarło, tak. Przychodzę i jestem z nimi, ale wiem, że zawsze ktoś zagra, zaśpiewa, powie kilka słów, po prostu poprowadzi taką adorację. Więc to jest taki przykład tego, żeby to trwało, czy ja jestem, czy mnie nie ma, nie? Życie kapłana jest takim, że dzisiaj tu jesteśmy, a jutro może nas tu nie być, albo w ogóle może nas nie być, bo przecież każdego z nas życie jest niepewne. Ale no, mamy być siewcami. Taką mam swoją wizję w głowie swojego kapłaństwa, który Pan Bóg mi obdarzył. Siewcami. Nie wszystko się przyjmie, tak jak Słowo Boże w Ewangelii, no, ale trzeba próbować. Jak się taka myśl rodzi, to ja zawsze ufam to, że to Duch Święty podpowiada. Czy to jest słuszne? Wiadomo, że nie wszystkim się pewne rzeczy będą podobać, no, ale wierzę, że to są pomysły od Ducha Świętego.
Ponieważ kapłaństwo to nie tylko posługa, ale i praca, zatem szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Zapraszam na mszę dla singla, oczywiście.
Przypomnę jeszcze raz, że msza dla singla w Konińskim Kościele Świętego Maksymiliana już w najbliższą środę o godzinie 20, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na facebookowym profilu księdza Kamila Jakubowskiego. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z ojcem Leonardem Bieleckim, który od kilku tygodni wyjaśnia nam sens słów często nieświadomie wypowiadanych podczas Eucharystii. W tym odcinku tajemnica wiary oraz modlitwy o jedność Kościoła i zbawienie dla każdego człowieka. Z poznańskim franciszkaninem rozmawiała Sandra Soluk.
Jesteśmy zaraz po przeistoczeniu. Co się dzieje dalej?
No i dalej mamy takie hasło, wezwanie, tajemnica wiary. Nie? To wielka tajemnica wiary. Oczywiście, że my to odnosimy do przeistoczenia, że nie jesteśmy w stanie do końca pojąć czy zrozumieć tego, co się dzieje na mszy świętej. W związku z tym, że Bóg staje się obecny wśród nas i jest to naprawdę tajemnica wiary, którą no, naukowo nikt tego nie... Chociaż tak sobie myślę z drugiej strony, że przecież te wszystkie cuda eucharystyczne pokazują jednak, że ten chleb, który jest przeistoczony w ciało, najczęściej jest to właśnie tkanka ludzkiego serca, nie, mężczyzny w takim wieku, nie, o grupie najczęściej AB zresztą, także cuda eucharystyczne pokazują nam, że wino nie, jednak ma swoją grupę, że to jest no, to, no, no jest tym, w co wierzymy. No ale zazwyczaj nam przy świętej nie mamy takiego dostępu do cudów eucharystycznych. No i następuje wezwanie tajemnica wiary. Czy uwielbiamy tajemnicę wiary? I potem jest krótkie, uwaga, wyznanie tej wiary. A my wiemy, że jak jest credo, to stoimy, nikt nie siedzi, nikt nie klęczy na credo, wierzę w jednego Boga. Wszyscy wstają wtedy, nie? I tu jest podobnie właśnie po przeistoczeniu, jest taka aklamacja tej tajemnicy wiary i my wtedy powinniśmy wstać i na stojąco wyznać, to się nazywa kerygmat, czyli takie już no, główna prawda wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci, nie? No a potem jest niezwykle interesujący moment na mszy świętej, mianowicie ksiądz mówi, że to, co robi, robi w łączności z Ojcem Świętym i ze swoim biskupem, że czy ksiądz wikary, proboszcz, czy jakikolwiek kapłan mszy świętej nie odprawia od tak sobie sam, ale jest wierny Kościołowi. Tego będą te słowa o tym, że z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem, w naszym przypadku Stanisławem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Tam w ogóle jest taka modlitwa również o wzrastanie w miłości z całym duchowieństwem. Wiecie, tak powiem wam szczerze, że ja tak ciągle nie rozumiałem, czemu tutaj jest to wzrastanie w miłości z całym duchowieństwem, aby wzrastało w tej miłości, ale jednak te takie momenty trudne dla Kościoła w ostatnim czasie, one mi jakoś tak uzmysłowiły, jakie to jest piękne, że na Eucharystii my modlimy się również o to, aby kapłani wzrastali w miłości. Że Eucharystia nie dotyczy tylko różnych etapów życia tutaj na ziemi, czy różnych tam profesji, ale dotyczy każdego człowieka. I idziemy dalej z mszą świętą, modlimy się za żyjących i za zmarłych. I na każdej mszy świętej, uwaga, modlimy się zawsze za zmarłych. I czasami są takie wezwania na wypominkach, nie? Że módlmy się za te dusze w czyśćcu cierpiące, za które się nikt nie modli, nie ma takich dusz. Podczas każdej Eucharystii modlimy się za zmarłych, za tych, którzy wierzyli w Chrystusa.
A za tych, którzy nie wierzyli?
No właśnie, za tych też się modlimy, to jest piękne. Tak, tak, dobrze, że tutaj pani redaktor o to uwagę zwraca. Czyli modlimy się za tych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i za tych, którzy spoczywają w pokoju, nie? Za tych, którzy być może nie rozpoznali Chrystusa, bo z różnych powodów od Niego odeszli. To jest cudowne. I później już prosimy o wsparcie, mówimy, że my chcemy być w niebie z Maryją, ze świętym Józefem, jeszcze dodajemy, że z jej takim ukochanym, czyli oblubieńcem. To jest ładne, nie? Że ten związek Maryi i Józefa się podkreśla nam przy świętej. Ta miłość mężczyzny i kobiety nawet jest podkreślana nam przy świętej. I potem mówimy, że apostołami, męczennikami i dodajemy jakiegoś świętego, którego tego dnia się wspomina, czyli 29 czerwca będziemy mówili świętym Piotrem i Pawłem, a 4 października ze świętym Franciszkiem. Ja na przykład u nas na Garbarach, jak mam przeświętą dla studentów, to czasami dodam ze świętym Józefem z Kupertyno, czyli patronem studiujących, egzaminowanych. To tam jest taka przestrzeń, gdzie możemy dodać jakiegoś takiego świętego bliskiego danego dniu, danego wydarzeniu, danej grupie.
Codziennie jest jakiś taki wyjątkowy święty?
Codziennie jest wyjątkowy święty, chociaż my o nim często nie mamy pojęcia, bo tak raczej w Kościele są wspomnienia obowiązkowe i dowolne. No jak są obowiązkowe, no to mamy codziennie jakiegoś świętego, a dowolne to są takie, że on jest dla jakiegoś regionu, dla jakiegoś kraju podany, ale jego można wspomnieć, a nie trzeba. Ale możemy wspominać codziennie na przykład patrona świątyni. Co ja pamiętamy o tobie, brachu, nie? Ty nie zapominaj o nas. Już niedługo dochodzimy do najważniejszego momentu na mszy świętej, ale o tym już niedługo.
W centrum nauczania Ewangelii leży przebaczenie i pojednanie. Święty Mateusz relacjonuje słowa Jezusa, które konkretnie wskazuje, jak iść za jego przykładem. Więcej na ten temat w dzisiejszych rozważaniach księdza Macieja Sarbinowskiego.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, dzisiejsza Ewangelia zabiera nas w duchową podróż na górę błogosławieństw, aby usiąść u stóp Jezusa i wsłuchać się w Jego nauczanie. Bardzo wymagające nauczanie. I na przykład jeśli ktoś szuka pomocy w rachunku sumienia albo ma jakiś problem w dostrzeżeniu w sobie grzeszności, to bardzo zachęcam do częstej lektury i medytacji 5, 6 i 7 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Te rozdziały są jak lustro i powiększające szkło, w którym możemy przyjrzeć się swoim myślom, swojej mowie, swoim uczynkom, ale również zaniedbaniem. A wszystko po to, aby nie dać się zniewolić jednemu z największych grzechów naszego czasu, jakim jest nieświadomość grzechu, swoista narkoza znieczulająca nasze sumienia. Czy jeśli ktoś nie kradnie, nie zabija fizycznie, nie cudzołoży, to naprawdę nie jest grzesznikiem? Czasami słyszę takie słowa: księże, ja nie kradnę, nikogo nie zabiłem, więc nie jestem wielkim grzesznikiem. Chyba nie jest ze mną tak źle. Inni przecież robią bardzo złe rzeczy. Ale uwaga, drodzy radiosłuchacze, takie słowa mogą być wielkim kłamstwem. Dlatego zachęcam do 5, 6 i 7 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, aby go w swoim sercu rozważać. Jezus powiedział do swoich uczniów, wiemy już, co te słowa oznaczają, tłumaczyliśmy sobie to tydzień temu. Zobaczmy, Jezus mówi do uczniów, nie do przechodnia, nie do fana, kibica czy też sympatyka, ale do ucznia, czyli do mnie i do ciebie. Jezus naucza nas dzisiaj, jak odziedziczyć Królestwo Niebieskie, czyli co i jak robić, aby stać się mieszkańcem nieba, czyli jak po ziemskiej podróży zamieszkać w domu Ojca w obecności Trójcy Świętej, Maryi, wszystkich świętych. Co i jak robić, aby wygrać swoje życie, które przecież się nie kończy, tylko się zmienia. Jezus dzisiaj uczy nas nie jak kupić Królestwo Niebieskie, ponieważ ono jest darem, nam danym przez Jego mękę, krzyż i zmartwychwstanie i nigdy nie powinniśmy wchodzić na drogę zasługiwania, czyli w logikę robię to i jeszcze tamto, więc mi się należy. Ale Jezus uczy nas, jak swoim życiem mamy odpowiadać na ten dar, aby cieszyć się nim, aby mieć w nim swój udział. Jako chrześcijanie nie możemy utracić z pola widzenia naszego zbawienia. My jesteśmy i żyjemy na tym świecie, ale źródło naszego życia nie jest z tego świata. Żyjemy dla tego świata, aby pokazać, że jest jeszcze inne życie, w którym doświadczymy spełnienia naszych najgłębszych pragnień, i tylko tam będzie to do końca możliwe. Ale oczywiście żyjemy na tym świecie, w naszej codzienności, w naszej rzeczywistości. Czyli jaki jest nasz świat? Jeden z rektorów KUL-u, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tak opisał czas, którym dane jest nam żyć. I proszę Was, drodzy radiosłuchacze, aby nie odbierać tego jako mojego narzekania, ale jak, tak mi się przynajmniej wydaje, jako słuszną diagnozę naszej codzienności, które dzisiaj mają wybrzmieć bardzo mocne i bardzo mocno słowa Jezusa Chrystusa. W liście rektora KUL-u czytamy: żyjemy w epoce, w której miliony ludzi mylą dobro ze złem, prawdę z fałszem, chełpią się nieprawością i grzechem, tworzą mętne i racjonalne doktryny, które pozwalają człowiekowi na wszystko i prowadzą donikąd. Liczni współcześni inteligenci, filozofowie, naukowcy, pisarze, dziennikarze, artyści, twórcy filmów, przedstawień teatralnych i kabaretów, jak nigdy w historii sprzeciwiają się swojemu powołaniu. Nie zależy już im na tym, aby prowadzić swoich uczniów, czytelników, słuchaczy czy widzów ku dobru, prawdzie i uczciwości. Przeciwnie. Dla uznania, a zwłaszcza dla pieniędzy, gotowi są na wszystko. Gotowi są demoralizować, oszukiwać, kłamać, skandalizować. Nie mają już nic wspólnego z misją prawdziwego inteligenta, którego charakteryzuje poczucie odpowiedzialności za innych, za tych, którzy widzą mniej od niego. Zamiast bronić wartości, które leżą u podstaw każdego zdrowego społeczeństwa, koncentrują się na ich ośmieszaniu, a nawet systematycznym zabijaniu świadomości społecznej. Zamiast wartości wprowadzają antywartości. W miejsce wierności kult rozpusty, w miejsce poszanowania życia ludzkiego, przemoc i zagładę. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, w takim świecie dzisiaj wybrzmiewają słowa Jezusa Chrystusa, abyśmy nie zgubili tego świata, do którego zmierzamy. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bardzo mocne słowa. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, uczeni w piśmie uważali się za ludzi sprawiedliwych, przestrzegających prawa w każdym calu, chlubili się tym, że są tak bardzo doskonałymi, tak bardzo przestrzegającymi litery prawa, że w końcu należy im się więcej, bardziej. I widzimy, czytając Ewangelię, jak Jezus bardzo często piętnuje ich legalizm. W dzisiejszym fragmencie Jezus mówi do uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Co oznaczają w konkrecie te słowa? Kolejne fragmenty dzisiejszej Ewangelii tłumaczą nam to. W dekalogu Bóg dał nam przykazanie: nie zabijaj. Zobaczmy, Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze ognia piekielnego. Bardzo mocne słowa, które dzisiaj powinny dotykać nasze serca, powinny dotykać i przeszywać nasze sumienia i wprowadzić nas w stan Bożego niepokoju. Do tego tematu wrócimy, drodzy radiosłuchacze, po chwili muzycznej przerwy. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. A ja wam powiadam, mówi Jezus, do każdego z nas, do uczniów, do tych, którzy mówią, że On jest ich królem, panem, mistrzem. Zobaczmy, Jezus przenosi środek ciężkości tego przykazania, z tego, co zewnętrzne, na postawę serca. Tu rodzą się przecież złe pragnienia. Przecież wielu z nas, może nawet większości z nas, zabójstwo nie przychodzi nawet na myśl. Zabijanie kojarzy nam się być może z osobami z tak zwanego marginesu społecznego albo z wyjątkowymi sytuacjami jak wojna czy jakiś atak terrorystyczny. Ale dla chrześcijanina to przykazanie powinno być inaczej rozumiane. Każdy, kto gniewa się na swego brata, podlega sądowi. Kto powie bratu bezbożniku, podlega karze ognia piekielnego. Bardzo mocne słowa. Mówi się, że słowa ranią bardziej niż ostrze miecza. Zatem ubliżanie bliźniemu jest jak duchowe zabójstwo. Złe myślenie o bliźnim, nienawiść, to też zabija. I zobaczmy, ilu takich ludzi jest dookoła nas, a może również, ile razy nam to się zdarza. Podsycanie niechęci do drugiego człowieka, skazywanie go w swoim sercu jest niczym trucizna. Stąd też takie bardzo mocne słowa Jezusa. Jeżeli chcesz być Jego uczniem, to musisz wiedzieć, że nie możesz powiedzieć, ja nie grzeszę, bo nikogo nie zabiłem. Bo może się okazać, że w swoim sercu, w moim sercu, że jesteśmy seryjnymi mordercami. I kiedy człowiek uświadamia sobie znaczenie piątego przykazania właśnie w tej interpretacji Jezusa Chrystusa, to może doświadczyć czasami takich mocnego uderzenia w sercu. Zimny pot może przejść po plecach. Tymczasem dalej w tym fragmencie czytamy, zanim złożysz ofiarę, idź i pojednaj się ze swoim bratem. Pogódź się z tym, z którym jesteś pogniewany, z tą osobą, z którą masz jakiś problem. Idź, pojednaj się, zostaw twój dar przed ołtarzem i idź szukać pojednania. Święty Paweł bardzo pięknie powie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce i przebaczenie i pojednanie, ten temat leży w centrum nauczania Ewangelii i jemu samemu moglibyśmy poświęcić przynajmniej kilka naszych spotkań. Na marginesie powiedzmy też, drodzy radiosłuchacze, że emocje, uczucia nie podlegają ocenie moralnej. Pięknie o tym też mówi katechizm Kościoła katolickiego. Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli. Ocenie moralnej podlega zatem przede wszystkim nasza postawa wobec przeżywanych emocji, a nie one same. Emocje są bardzo ważną informacją naszej sytuacji życiowej. Zatem nie powinniśmy ich dzielić na pozytywne i negatywne, lecz na radosne i bolesne. Doświadczam czegoś złego, czegoś przykrego, doświadczam jakiejś sytuacji, gdzie jestem raniony, poniżany, to pojawiają się trudne emocje, które są właśnie informacją o tym, że na przykład mogę znajdować się w sytuacji zagrożenia mojego życia. Jeżeli ktoś mnie rani, to czuję lęk przed tym kimś, złość, a czasami nawet gniew. To są emocje, same nie podlegają ocenie moralnej, ale moja postawa już tak, bowiem w gniewie i w złości mogę planować jakieś złe działania, mogę planować co złego w relacji do drugiego człowieka. I gniew, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, trzeba rozumieć jako negatywną postawę wobec człowieka, wobec bliźniego. Drodzy radiosłuchacze, spróbujmy w tym kontekście zaktualizować trochę nauczanie Jezusa Chrystusa. Jeśli spotykasz się z twoimi kolegami, koleżankami, nieustannie obgadujecie innych, skazujecie ich w swoich sercach, a w ten sposób stajecie się duchowymi zabójcami, to lepiej tam nie chodź. Zrezygnuj z ich towarzystwa. Lepiej bowiem stracić te osoby tu na ziemi, niż utracić dar życia niebieskiego. I drodzy radiosłuchacze, możemy sobie jeszcze kontynuować tego typu aktualizację nauczania Jezusa Chrystusa. Przypatrzmy się sobie z odwagą i prawdą, aby dostrzec miejsca i osoby, z którymi najczęściej oddalamy się od wzorca, którym dla nas jest Jezus. Miejmy odwagę i zapytajmy samych siebie, co wybieram, jak dalej chcę żyć. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je. I znamy doskonale kontynuację tego nauczania. Oczywiście Jezus nie zachęca nas do okaleczenia fizycznie naszego też ciała, ale wzywa nas do radykalizmu. Ale znowu ktoś może powiedzieć, ja nikogo przecież nie zdradzam fizycznie, nie zdradzam mojego współmałżonka, nie cudzołożę, więc chyba te słowa nie dotykają mnie dzisiaj albo nie są dla mnie. Drodzy radiosłuchacze, my doskonale wiemy, że żyjemy w czasach ogromnego zamętu, tej płaszczyźnie seksualności człowieka. Spójrzmy chociażby na dramat pornografii. Jeśli ktoś karmi siebie pornografią, to przecież cudzołoży w swoim sercu. To pragnie grzechu. To zdradza swojego współmałżonka. Zobaczmy, do jakiego mocnego rachunku sumienia dzisiaj zaprasza nas Ewangelia. Właśnie wszystko po to, by namierzyć to, co jest grzechem. Nie, aby się poniżać, ale aby stanąć w prawdzie i dostrzec: Panie, potrzebuję Twojego miłosierdzia. Dziękuję Tobie z jednej strony, że wzywasz mnie do radykalizmu pójścia za Tobą. Z drugiej strony, Panie, w świetle dzisiejszego nauczania dostrzegam, jaki jestem słaby, jak często upadam. Pomóż mi, wskaż mi drogę powrotu całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił i całym swoim umysłem do Ciebie jako źródła życia, szczęścia, piękna, spełnienia samego też siebie. Panie, daj mi tę łaskę. Zachęcam Was, drodzy radiosłuchacze, do takiej medytacji dzisiejszej Ewangelii, abyśmy każdego dnia coraz bardziej byli świadkami Jezusa Chrystusa w tym świecie, ale mając serce i pragnienia w domu naszego Ojca. Błogosławionego tygodnia.
Chodzi o to, żeby nauczanie Jezusa aktualizować, mówi ksiądz Maciej Sarbinowski i stawia przed nami lustro ewangelicznych zasad. Którą z nich wskaże następnym razem, o tym przekonamy się już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Łukasz Kaźmierczak.
Między niebem a ziemią.